Czas reakcji w Radiu Szczecin.
20 stopni, no proszę, jak nie październik zupełnie. Witamy Państwa w poniedziałek, 7 października. Witają Państwa w czasie reakcji Mariusz Tałajkowski, który dzisiejszy program zrealizuje. Sławomir Orlik, który program przygotowywał, jest w studiu i będzie odbierał telefony od Państwa. I Krzysztof Kukliński przy mikrofonie po dłuższej przerwie. Witam stałych słuchaczy, także tych, którzy akurat trafią na czas reakcji. I przypominam wszystkim, jak można do nas zatelefonować, dzwoniąc pod numer do studia 510-37-36. To w tej chwili najważniejszy telefon. Proszę śmiało z niego korzystać w każdej sprawie i poruszanej dzisiaj na antenie w czasie reakcji i tych sprawach, które akurat Państwu leżą na sercu. Czujny numer 510-37-32. Można także do nas pisać, wysyłać zdjęcia, dźwięki, filmy. Czas reakcji @radioszczecin.pl. Za maile wszystkie oczywiście dziękujemy. Także za telefony zarejestrowane pod czujnym numerem. Od piątku trochę się tego uzbierało. Zatem rozpoczniemy właśnie od piątkowych telefonów. Na początek komentarz w sprawie Warzymic. Otóż otrzymaliśmy informację mailową, że w Warzymicach planowana jest budowa osiedla między dwoma już istniejącymi osiedlami. Kiedyś, jak wyglądały Warzymice i Przecław, starsi mieszkańcy Szczecina i okolic pamiętają, po prostu to były pola. No i te pola powoli były zamieniane na osiedla mieszkaniowe. W tej chwili Przecław i Warzymice to już bardzo duże osiedla. No i będzie kolejne, ale nie tak prędko, bo na razie działka, na której ma powstać to osiedle, wybudowane zresztą przez spółkę Alseco, jest działką rolniczą. Przepisy mówią o tym, że ona przez jakiś czas musi jeszcze pozostać rolniczą działką i przez ten czas można ją po prostu uprawiać. Mieszkańcy z sąsiednich osiedli właściwie nie mają nic przeciwko temu, żeby tam było kolejne, no bo przecież po to są te tereny, ale dowiedzieli się, że ma powstać droga dojazdowa do tego osiedla tuż, jak mówią, pod ich oknami. No i to jest taka, można powiedzieć, kość niezgody między już mieszkającymi na osiedlu ludźmi, a wykonawcą tego przyszłego osiedla, budowniczym tego przyszłego osiedla. Co się wydarzyło? Otóż na razie, jak nam wiadomo, działka jest wydzierżawiona komuś, rolnikowi, który zwiózł tam obornik. Wiadomo, pole potrzebuje nawozu. Właściwie nie ma tutaj w tym nic dziwnego, ale otrzymaliśmy zdjęcie od mieszkańców, na którym widać, że ten obornik jest bardzo blisko tych bloków, tych okien. Co z tym zrobić? Wydaje się, że wszystko jest od strony prawnej jak najbardziej w porządku i legalne. No ale mieszkańcy wietrzą w tym pewien może spisek, jakąś złośliwość. Może ktoś chce, żeby już przestali narzekać na te plany budowy drogi w pobliżu ich budynku i w pobliżu ich okien. Otrzymaliśmy w piątek komentarz w tej sprawie pod czujnym numerem.
Dzień dobry. Przed chwilą wysłuchałem tematu pod tytułem śmierdzi Gnojowicą. Ale proszę Państwa, czy Państwo nie wiedzieli, gdzie kupują mieszkania, gdzie stawiają domy? Jeżeli obok są działki rolne, które są na planach przedstawione, to będzie wiadome i oczywistą jest to, że będzie wyrzucany kompost, obornik na te pola. To są pola rolnicze i tam musi być chleba żyzna, żeby rosło to, co ma rosnąć, to, co daje nam jedzenie. A chlebek z piekarni każdy chce kupić, mąkę spożywczym każdy chce kupić. Także bądźmy wyrozumiali dla tych ludzi na te kilka dni.
Dobrze, w porządku. W takim razie, drodzy mieszkańcy, ja proponuję takie rozwiązanie. Dowiedzmy się, po co ten obornik, po co ten skład tej gnojowicy należy. Na razie to leży w takich dwóch, jak pamiętam ze zdjęcia, dwóch takich dosyć sporych pryzmach. Otóż obserwujcie, co się będzie działo, czy to rzeczywiście zostanie zagospodarowane, rozrzucone po tym polu i czy coś później na tym polu wyrośnie. I proszę później o kontakt z nami. 510-37-36, numer do naszego studia i jeszcze jeden telefon z czujnego numeru, zarejestrowany w piątek. Pan skarży się w tym telefonie na działania policji. Policjanci kontrolowali prędkość samochodów. A w jaki sposób? Posłuchajmy.
mieszkaniec Gryfic. Mam pytanie, czy tylko my jako kierowcy nie możemy stawać na, bądź zatrzymywać się na miejscach dla postoju autobusów? Czy policja ma prawo zatrzymywać, stojąc pod prąd właśnie na takim przystanku autobusowym, zatrzymując pojazdy? Oczywiście droga rozdzielona jest pasem podwójnej ciągłej, a policja stoi pod prąd, łapie nadjeżdżające pojazdy. Żałuję, że nie zrobiłem zdjęcia. Pozdrawiam.
Dziękujemy. Właśnie a propos zdjęć, to jeżeli taka jest możliwość, to jak najbardziej. Czas reakcji @radioszczecin.pl. Ogólna uwaga co do policji, jeżeli pojazd nie jest uprzywilejowany, a to musi być oczywiście odpowiednio zasygnalizowane, jeżeli samochód policyjny stoi, to wtedy wystarczą niebieskie światła. Jeżeli jest w ruchu, to musi być niebieskie światło mrugające i jeszcze sygnał dźwiękowy. Wtedy jest pojazdem uprzywilejowanym i taka akcja, jak pan tutaj opisał, może zostać przeprowadzona w taki sposób. Jeżeli nie, to jest zwykłym samochodem jak każdy inny i to, nie wiem jak dokładnie to wyglądało, potrzebne byłoby zdjęcie, jakiś bardziej szczegółowy opis tego, to wtedy jest to wykroczenie, po prostu. Jest to zwykły samochód. 510, 37 i 32, sporo tematów. Zbiera się taka góra tematów do szczecińskiego zarządu dróg i transportu miejskiego. Dzisiaj kontaktowaliśmy się z rzecznikiem ZDITM-u i obiecał w tym tygodniu już na pewno, że wystąpi na naszej antenie. Może nawet dwa razy, bo tak jak powiedziałem, tematów coraz więcej i chyba za jednym razem podczas jednego spotkania nie uda nam się wszystkich wyjaśnić. Ale zbiera się to i między innymi z pogodna. Mamy temat na ulicy Grota Roweckiego, jest przystanek zdewastowany i tak już sobie stoi. Przewróciło się i leży, przypominają mi się słowa takiej piosenki, które pasują akurat do tego opisu.
Ja jestem mieszkanką dzielnicy Pogodna. Przy ulicy Grota Roweckiego są dwa przystanki dla linii 53. Drugi przystanek, z którego autobus wyjeżdża w kierunku Witkiewicza, został, no można powiedzieć, uszkodzony. Wybita jest tylna szyba, tam jest chyba kilka płat i to już ponad dwa tygodnie. Nic tam się nie dzieje, szkło jest rozdeptane. Nie wiem, kto chodzi, sprawdza te wiaty. Proszę o interwencję.
Tak jak powiedziałem, musimy poczekać, uzbroić się w cierpliwość, ale w tym tygodniu rozmawialiśmy z rzecznikiem ZDITM-u i w tym tygodniu będą, mam nadzieję, odpowiedzi. I słuchacz zatelefonował pan Michał? Pan Konrad. Witam.
Jadę sobie Aleją Wojska Polskiego, wyremontowaną i przy każdym rondzie są takie wyniesienia na drodze, niby to są przejścia dla pieszych.
Sugerowane.
Tak, ale przy każdym z tych wyniesień nie ma żadnego znaku, który mówiłoby, że to jest sugerowane przejście. Tym bardziej chyba kodeks nie przewiduje czegoś takiego jak sugerowane przejście. I pytanie, jak tam ma się kierowca zachować? Tam ma ustąpić, zatrzymać się? Czy nie musi się zatrzymywać?
No dobrze, panie Konradzie, no to nie wiem. Kilka razy, co najmniej kilka razy było o przejściach sugerowanych w czasie reakcji i o Wojska Polskiego, ale nie tylko, bo o ile dobrze pamiętam, to w innych częściach miasta także są takie przejścia sugerowane. Dobrze, w takim razie jeszcze raz poprosimy eksperta od ruchu drogowego, żeby to wszystko opowiedział. Nie chcę tutaj zabierać głosu, żeby państwa nie wprowadzać w błąd, bo nie jestem ekspertem, nie jestem znawcą. Najogólniej rzecz mówiąc, z tego co pamiętam, nie, na tym przejściu nie jest to. To nie jest przejście dla pieszych. Tutaj nie działa ta zasada, że pieszy zbliżający się do przejścia ma pierwszeństwo. Nie. Natomiast przejścia sugerowane organizowane są w takich miejscach, gdzie i tak obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. To tak mówię z pamięci. No i w związku z tym, wiadomo, należy zachować szczególną ostrożność i uważać. I kierowcy, i piesi. Ale dobrze, w takim razie to umawiamy się na jutro. Będzie jeszcze raz o przejściach sugerowanych. Gdyby państwo mieli jeszcze jakieś uwagi do Alei Wojska Polskiego, oczywiście mówimy o tym zupełnie nowym, wyremontowanym, zupełnie zmienionym odcinku, to proszę dzwonić pod czujny albo nawet do studia 510 37 i 36. Panie Konradzie, dziękuję i do jutra w takim razie. 510, 37 i 36, numer do naszego studia. Wracamy do tematów ZDITM-owskich. I teraz remont ulicy Stołczyńskiej. Nasz słuchacz zatelefonował i skarży się, że wydłuża się niesamowicie.
Dobry, z tej strony Robert. Ja dzwonię w sprawie ulicy Stołczyńskiej, tu Skolwin. Ulica jest w tej chwili remontowana, zerwali asfalt. Panowie, teraz asfalt, częściowo pierwsza warstwa została położona. Studzienki są powyciągane tam ponad, ponad tą pierwszą warstwę, do tej warstwy kolejnej, która będzie lana, żeby było na równo. I to tak już sobie leży i leży z dwa tygodnie. My jeździmy sobie po tych studzienkach. Jest jak po polu minowym, prawo, lewo, mniejsza, większa studzienka. Nic się w tej chwili tam nie dzieje. Moje pytanie, kiedy to zostanie ukończone, bo i tak już Skolwin od wielu lat jest pomijane, a to, co chwilę nam robią, to jest takie pucowanie, że coś tam dla nas robią i to, co zaczęli robić, to rozgrzebali, to sobie tak leży, tak będzie leżało, żadnej reakcji, nikt się tym nie interesuje.
Tak jak powiedziałem, musimy poczekać na rzecznika Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Jeszcze są inne tematy, ale to, mam nadzieję, że w tym tygodniu, może jutro, może w czwartek. Teraz z nami pierwszy gość, pani Emilia Kujawa, rzecznik Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Dzień dobry, pani Emilio, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
No, jutro ma być 20 stopni, więc studenci za bardzo nie zmarzną w akademiku przy Alei Bohaterów Warszawy. To slamsy się kiedyś nazywało, pani Emilio. Pamięta pani?
Chyba tak. Nawet pamiętam.
No ale tak, moja córka mieszka, to jest mail, moja córka mieszka w akademiku ZUT przy Alei Bohaterów Warszawy. Wczoraj zadzwoniła i powiedziała, że ma dość, ale nie studiów. Bo jest tak zmarznięta. Jak się okazuje, nie ma tam włączonego ogrzewania. Na dodatek uczelnia zabrania dogrzewania się na przykład farelkami przynajmniej oficjalnie. Tak to wygląda. Wymuście na kim trzeba, by ogrzewanie włączyć. Panie Emilio, jak to się stało, że ci studenci marzną w tych akademikach? To potężny kompleks w ogóle.
W tym akademiku akurat tak, panie redaktorze. My 1 października wystąpiliśmy z prośbą do Szczecińskiej Energetyki Cieplnej o uruchomienie ogrzewania, z prośbą, aby to ogrzewanie zostało uruchomione 3 października, czyli 2 dni później. No ale do tej pory, a dzisiaj mamy 7 października, to ogrzewanie niestety nie jest, te ciepło nie jest dostarczane akurat do tego akademika. No czekamy. Na szczęście jutro, tak jak wspomniał pan redaktor, ma być 20 stopni, więc no mimo wszystko mamy nadzieję, że to ogrzewanie już dzisiaj...
Ocieplenie klimatu trochę ratuje sytuację.
Ocieplenie klimatu i październik, który zaczyna być dla nas wyjątkowo łaskawy w tym roku.
Tak, pani Emilio, ale to zamierzacie jakoś upominać się w SECU o włączenie tego ogrzewania albo w ogóle zapytać?
Panie redaktorze, zwykle to tak wygląda, że SEC z roku na rok ma troszeczkę inny system włączania tego ogrzewania. To znaczy w poprzednich latach było tak, że kiedy my prosiliśmy, aby to ogrzewanie zostało włączone jak najszybciej, to otrzymywaliśmy informację, że SEC prosi, abyśmy uprzedzali kilka dni wcześniej, prosili o to włączenie. W tym roku usłyszeliśmy, że z kolei no nie powiedzieliśmy wystarczająco szybko, to znaczy powinniśmy powiedzieć z dnia na dzień o tym, że chcemy następnego dnia, powiedzieliśmy 2 dni wcześniej.
Proszę przypomnieć, w tym roku kiedy powiedzieliście?
1 października wysłaliśmy informację z prośbą.
Mamy 7 października i dalej jest chłodno, tak? Sprawdzała pani?
I dalej jest chłodno. Mhm.
No to już
nadal niedostarczane jest ciepło akurat do tego akademika.
Dobrze, czyli od 1 do 7 i w międzyczasie nie próbowaliście skontaktować się z SEC-em, żeby wyjaśnić, dlaczego tak się dzieje?
Próbowaliśmy, panie redaktorze, w piątek. Niestety nie udało nam się efektywnie zgłosić braku tego ogrzewania, które miało być włączone w czwartek.
Dobrze, panie Emilio, proszę zostać przy telefonie.
Dobrze.
Tak? Bo jest z nami także pani Danuta Misztal. Trochę ułatwimy pani zadanie i w ogóle ZUT-owi, bo będzie można teraz bezpośrednio za pośrednictwem czasu reakcji zapytać o to ogrzewanie. Pani Danuta Misztal, rzecznik Szczecińskiej Energetyki Cieplnej. Dzień dobry.
Dzień dobry, jestem.
Witam serdecznie. Pani Emilia Kujawa, rzecznik ZUT-u, ma do pani prośbę i pytanie.
Pani rzecznik, dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam. Zdążyłam się zorientować, że chodzi o ogrzewanie i brak, to teraz proszę mnie jeszcze tylko wprowadzić, ponieważ nie słyszałam wszystkiego od początku. Będę zobowiązana, jeżeli naświetli mi pani sytuację.
Oczywiście, chodzi o akademik ZUT-owski numer 1. Tam nie dociera ciepło do nas. My wysłaliśmy zgłoszenie do państwa 1 października z prośbą o uruchomienie 3 października. No ale wydaje mi się, że do tej pory, do momentu naszej rozmowy jeszcze to ciepło nie dociera. Kaloryfery nadal są zimne.
To tak, na ten moment oczywiście nie dam jednoznacznej odpowiedzi, czy to ciepło już dociera, czy jeszcze nie. Ale tak jak tutaj patrzę na wykaz, otrzymaliśmy od Państwa 1 października listę obiektów, budynków zgłoszonych do uruchomienia dostaw ciepła. I tu mam około 50 chyba budynków w różnych lokalizacjach Szczecina. Tego, co wiem, ponieważ update'uję z reguły zawsze rano sytuację, jak wygląda sprawa włączeń tutaj w ramach sezonu grzewczego, nie, informacja dotycząca tutaj ZUT-u jest taka, że te obiekty są generalnie włączone, więc być może akurat ten jeden, o którym pani mówi, być może on akurat, mówiąc tak kolokwialnie, załapał się na końcówkę kolejki i być może dlatego tam jest jeszcze chłodno. Ale z tego, co wiem, to one powinny być już wszystkie włączone. Także bardzo proszę o... chciałam powiedzieć o cierpliwość, ale tydzień to jest rzeczywiście trochę czasu. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie wszystko w porządku. Gdyby nie, proszę być ze mną w kontakcie. Będę to sprawdzać na bieżąco.
Oczywiście, bardzo dziękuję.
Pani Emilio, ilu w tej chwili studentów mieszka w tym akademiku, akademikach, bo tak, ja pamiętam, że w środku to tak jakby połączone budynki były, ale dobrze, w tym akademiku.
To jest na pewno kilkaset osób, dlatego że w sumie we wszystkich akademikach ZUT-u mieszka prawie 3000 osób i w tym roku akademiki ZUT-u wypełnione są po brzegi.
No dobrze, w takim razie czekamy na ciepło. Tak pomyślałem sobie, że może to ciepło zostało już puszczone, ale zanim dotrze do tego akademika, nie wiem jaka to jest odległość, to trzeba czekać, no ale tydzień to chyba nie. Pani Emilia Kujawa, rzecznik ZUT-u, bardzo pani dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Pani Danuto, proszę jeszcze pozostać, dobrze, przy telefonie. Pan Krzysztof do nas zatelefonował.
Jestem.
Pani Danuta jest, pan Krzysztof także, który do nas zadzwonił. Dzień dobry, panie Krzysztofie.
Dzień dobry.
Bo panu Krzysztofowi jest zimno.
Ja mam taką wiadomość, bo niby 2 tygodnie, znaczy poprzednim tygodniu zadzwoniłem do wspólnoty i wspólnota twierdzi, że już 2 tygodnie temu wysłała do państwa pismo, czy nie, jak to się odbywa, właśnie pod względem ogrzewania. Od pierwszego miało być właśnie już ogrzewanie i do tej pory nic nie ma w tym kierunku.
No słyszę.
Jak to działa, pan
Krzysztof, tak? Słyszę, że to jest, no widać, coś nie działa. Czy może mi pan podać namiary na budynek, na wspólnotę, jakie to jest ulica albo
nazwa? To jest wspólnota BOM 7, a dokładnie Ruch Wojska Polskiego Jagiellońska, tak się może powiedzieć, tak?
Wojska Polskiego Jagiellońska. Ja sobie już wszystko tutaj zapisałam, zaraz tutaj po naszej rozmowie.
Tak mówię, że ta była na informacji tablica od pierwszego i do tej pory po prostu nic. A tak z tego, co dowiadywałem się w tamtym tygodniu, dzwoniłem do wspólnoty, to mówili, że już 2 tygodnie było pismo wysłane, a do tej pory po prostu nic nie jest w tym kierunku zrobione. No i jest zimno w mieszkaniach, tak?
Nie, no to uruchamiamy. Czy proszę państwa, ja chciałam oczywiście powiedzieć, że nam zależy na tym, żeby to ciepło dostarczać. Nasza działalność i sprzedajemy to ciepło, więc w naszym interesie jest oczywiście, żeby to uruchomić. Jeżeli tak się nie dzieje, to zakładam, że są ku temu jakieś powody, albo jest to kwestia liczby zleceń, a być może przygotowanych instalacji wewnętrznych, bo też się tak czasem oczywiście zdarza, że albo instalacja jest nienapełniona, albo jest zapowietrzona i trzeba to wykonać. A to oznacza, że jakby kolejne zgłoszenia się po prostu przesuwają w kolejce. Więc ja sobie to oczywiście zapisałam, proszę być dobrej myśli. No, czasem trzeba po prostu ręcznie sterować takimi zgłoszeniami.
Komu jeszcze jest zimno? Proszę dzwonić. Pani Danuta Misztal z SEC-u jest
z
nami.
Mam nadzieję, że już nikomu. Mam nadzieję, że nikomu. Mam nadzieję, że nikomu.
Nazywam się Maciej, napisał do nas słuchacz. Jestem waszym stałym słuchaczem. Zwracam się do państwa o pomoc. Mieszkam na osiedlu Pionierów, przy ulicy Potulickiej. Nasze osiedle podlega pod wspólnotę mieszkaniową Różany Dom. Z początkiem 2025 roku, czyli 5 lat po wybudowaniu budynków, Potulicka 20HI i Potulicka 20JK, dwa budynki, każde po około 120 mieszkań, wspólnota planuje przeprowadzić wymianę wraz z legalizacją wodomierzy. Usługę tą zlecono firmie SEC. Zamieszczam zdjęcie na potwierdzenie. tego zlecenia. Zaś koszt jej wykonania od każdego mieszkania wyceniono na kwotę 1166,40 zł, pani Danuto. Temat został poruszony z mieszkańcami przeze mnie, ponieważ kwota jest przede wszystkim horrendalnie wysoka. W zeszłym roku na tym samym osiedlu, w innym budynku, dokładnie Potulicka 20C, usługa została wykonana za kwotę 677,70 zł. Zamieszczam zdjęcie, pani Danuto. Bardzo proszę, szanowne radio, o pomoc w ustaleniu, w jaki sposób i na podstawie jakich kryteriów została ustalona tak niebotyczna kwota. I ta firma, gdyż chociażby szczeciński ZWIK wykonuje usługę za znacznie niższą kwotę. Chciałbym zaznaczyć, że jakakolwiek próba dialogu z zarządcą jest bardzo utrudniona. Zarządca ma w zwyczaju bardzo często informować o spotkaniach wspólnot 3-4 dni przed, dodatkowo w godzinach wczesno popołudniowych, gdy większość zainteresowanych jest w pracy. Przy tak późnej informacji dotyczącej zebrania bardzo ciężko jest zaplanować zerwanie się z pracy. To akurat jest uwaga dotycząca zarządcy, ale ta dotycząca SEC-u, to znaczy tych kosztów, i tutaj pan podaje, że gdyby to miał robić ZWIK, byłoby znacznie taniej już w tym przyszłym roku, 2025, to pani Danuto, to prawda, że to jeszcze nie tak dawno kosztowało 677 z okładem, a teraz prawie 2200?
No i tutaj muszę powiedzieć, że tu są mylone jakby dwa wątki, a właściwie tych wątków jest przeplatających się, jest kilka, więc jeżeli pan redaktor pozwoli, to ja bardzo chętnie to wytłumaczę, aczkolwiek potrzebuję na to chwilkę. Zacznę może od tego, że kwestia porównania liczników, które oferuje, czy które montuje ZWIK, a te, które są montowane przez nas, to są dwie różne sprawy, dlatego że Zakład Wodociągów i Kanalizacji montuje wodomierze, my ciepłomierze. To są różne urządzenia pomiarowe. Nasze są dużo bardziej skomplikowane, ponieważ w przypadku wodomierzy tam jest mierzony tylko jakby przepływ w metrach sześciennych i oczywiście odpowiednio mniejszej skali. Natomiast w naszym przypadku to jest ciepłomierz, który zlicza różnice temperatur, więc to jest dużo bogatsze, dużo bardziej skomplikowane urządzenie, w związku z tym jakby cena tego też jest inna. Ale zanim jakby przejdę do samego sedna, czyli do tej ceny końcowej, to muszę zacząć.
Ale czy ona jest prawdziwa, pani Danuto? To ustalmy, tak? Ona jest prawdziwa, tak? 2025 rok, 1166,40 zł.
To jest oferta złożona zarządcy nieruchomości, między innymi ulicy Potulickiej, o której jest mowa. Ale tu muszę właśnie jakby wrócić do tego mojego, po kolei do tego mojego harmonogramu wyjaśnienia, dlatego że wszystko jakby zaczyna się od relacji właścicielskich, to znaczy kto jest właścicielem licznika. Właścicielem licznika jest mieszkaniec, który zakupił mieszkanie wraz z tymże licznikiem. Być może nie wszyscy mieszkańcy mają tego świadomość, bo w ferworze walki wiadomo, w momencie kupna pewne rzeczy umykają i być może nie wszyscy mieszkańcy są świadomi tego, że ten licznik jest ich własnością, a w związku z tym to na tegoż właściciela nałożony jest obowiązek legalizacji bądź wymiany urządzenia pomiarowego. I co się w związku z tym dzieje? Po 5 latach tenże odbiorca ciepła powinien sam dopilnować tego procesu, ponieważ z reguły nie pamięta, więc pamięta o tym zarządca. I tenże zarządca w imieniu swoich lokatorów, właścicieli liczników, wystąpił na rynek z zapytaniem ofertowym o złożenie oferty na wymianę liczników ciepła. SEC, a dokładniej SEC Serwis, spółka córka Szczecińskiej Energetyki Cieplnej, jako spółka serwisowa złożyła jedną z iluś tam ofert, bo zakładam, że takich firm było więcej, złożyła ofertę wymiany tychże liczników. I my po prostu wygraliśmy ten przetarg, więc zakładam, że ta oferta przez nas zaproponowana, oferta kosztowa, była po prostu najkorzystniejsza.
Oczywiście tutaj mieszkaniec mógłby zrobić to na własną rękę, poszukać czy oferty, czy firmy, która wykonałaby takie zlecenie indywidualnie na jego prośbę, ale zakładam, że wtedy taka oferta, ten koszt byłby dużo większy.
A pani Danuto, możemy na chwilę zatrzymać się?
Tak, dobrze. Bardzo proszę.
Podsumujmy, więc to zarządca w imieniu mieszkańców, bo mogli zapomnieć, 5 lat temu załóżmy, że kupili mieszkania, wtedy funkcjonował sobie jakiś licznik, ale jego trzeba wymienić, nowy zainstalować, zalegalizować i tak dalej. A zatem zarządca, żeby nikt nie zapomniał, zgłasza taką potrzebę. Ja rozumiem, że to jest w ramach konkursu i zgłaszają się różni oferenci, tak?
Dokładnie tak. Dokładnie
i teraz pytanie. Tak, oprócz tak SET Service, bo powiedziała pani, że ta spółka wygrała, oprócz SET Service, jakie jeszcze się zgłosiły? Jakie mogą się zgłosić?
To nie jest pytanie.
Innymi słowy, czy macie konkurencję na rynku?
Każda firma. No tak, oczywiście, bo chociażby to potwierdza, pan redaktor na pewno ma przed sobą zdjęcie tej oferty z 2022 roku, na którą powołuje się autor maila, słuchacz radia, w którym podana jest kwota legalizacji. I tu też za chwilę zwrócę na to uwagę. Jest podana kwota tam bodajże 677 zł. I jak pan redaktor zwrócił uwagę, tam jest inny podmiot, podmiot zewnętrzny. Ponieważ tutaj trzeba, chciałabym w zasadzie zaznaczyć, że wymiana licznika ciepła czy jego legalizacja nie jest jakby jednoznaczna, czy jakby nie wynika wprost z tego, że dostarczamy ciepło do danego budynku. To jest jakby zupełnie niezależna usługa, czy niezależne zlecenie, które może otrzymać.
No to robi SET Service, to nawet nazwa spółka córka, zresztą pani wspomniała, się tym zajmuje, a zatem to nie jest dostarczyciel ciepła, ale powiedzmy dostarczyciel infrastruktury,
która...
o tak.
Na przykład, to jest tak. Akurat spółka, która zajmuje się eksploatacją, obsługą, remontami.
A ilu konkurentów, tak z ciekawości, podmiotem, pani Danuto, jest na rynku szczecińskim?
Trudno mi powiedzieć, dlatego że to są różne firmy, to nie tylko firmy typowo ciepłownicze, takie jak...
I Różany Dom wybrał SET Service tutaj w tym przypadku.
Ale wybrał te, tak, wybrał te oferty, w związku z tym zakładam, że była to najniższa oferta na rynku. I tutaj wchodzi jakby druga ważna informacja, legalizacja lub wymiana licznika. Legalizacja na pewno jest procesem prostszym i tańszym i dlatego też prawdopodobnie ona w 2022 roku kosztowała tutaj na poziomie niecałych 700 zł u tego innego zewnętrznego oferenta.
To była sama legalizacja, ale... tak?
To była sama legalizacja, ale jeżeli pan redaktor zwróci uwagę i wczyta się w to pismo, w tę ofertę, którą podesłał tutaj słuchacz, to tam jest taka informacja, że gdyby dany licznik nie przeszedł procesu legalizacji, wówczas konieczna będzie wymiana tego ciepłomierza wraz z całą nakładką radiową i jakby z pełnym zakresem usług. I jakby ta usługa i ten proces...
Kosztuje 1166,40.
U nas w 2024 czy 2005,
dobrze, to już wszystko jasne, teraz tak.
1200. Przepraszam, chciałabym tylko zwrócić uwagę na tę różnicę, bo w tej ofercie z 2022 roku podmiotu zewnętrznego jest kwota prawie 1700. Czyli
za całość. Jakby, legalizacja, za całość, wymiana i tak dalej.
Dokładnie za to, co my w tej chwili oferujemy za 1200.
Czyli dzisiaj jesteście tańsi niż tamten oferent z 2022 roku.
Dokładnie.
Nie, no
tak.
Brawo.
Więc bardzo się cieszę. Chciałam zwrócić na to uwagę, szczególnie dlatego, że tak jak powiedziałam, to nie jest legalizacja, tylko wymiana ciepłomierzy wraz.
Dobrze, pani Danuto, jeszcze dopytam, bo to będzie robione z początkiem 2025 roku. Czy wszystkie urządzenia trzeba będzie wymienić? Czy niektóre wystarczy tylko zalegalizować i wtedy będą niższe koszty?
Wszystkie urządzenia trzeba wymienić, cały system trzeba wymienić, a dlatego, że te liczniki, które obecnie są zamontowane w tamtej lokalizacji, kończy im się system technicznego wsparcia odczytów, ponieważ producent tego nie gwarantuje na kolejne okresy. W związku z tym trzeba te wszystkie liczniki wymienić.
Dobra. Czyli nie ma wyjścia, 1166,40. Co jaki czas trzeba to wszystko wymieniać?
Generalnie liczniki legalizuje się co 5 lat, a wymienia po upływie 2-3 okresów legalizacyjnych, czyli po 10-15 lat. Latach.
Dobrze. Pan Marek do nas zadzwonił. Dzień dobry.
Tak, dzień dobry. Ja mam pytanie do pani. Ja jestem technikiem obsługi szpitala, nie powiem którego. I wymieniamy tak samo takie urządzenia, jak pani to mówi. Takie wymiana urządzenia trwa od 10 do 15 minut. I skąd wybierzecie te ceny takie po 1000 zł? Jeszcze jedno pytanie. Ile kosztuje godzina pracownika? Nieważne, czy to jest pracownik zewnętrzny, czy wewnętrzny. Są jakieś kryteria. Jeżeli pani teraz powiedziała, to kurczę, to jest komedia. Ja pani powiem, bo my wymieniamy identyczne rzeczy. Identyczne, co pani mówi. I to jest kwota 300-400 zł. Łącznie z demontażem i montażem.
Trudno mi w tej chwili z panem polemizować,
Bo chciałem zapytać, panie Marku, bo tak można podać każdą kwotę, prawda? Można 100 zł można podać. Panie Marku, ja mam propozycję w takim razie, żeby pan wysłał nam mailem, jaka to firma i oferta.
Jakie to są urządzenia,
co wchodzi w skład, prawda? Tej usługi, wymiana i tak dalej, i tak dalej. Rozumiem, że legalizacją też się ta firma zajmuje, tak?
Oczywiście.
Wszystko razem. Ile to kosztuje u pana?
Od 300 do 400 zł.
Dobrze, to w takim razie musimy to wiedzieć, prawda? Musimy to sprawdzić.
No i jeżeli jest taka oferta, to chętnie to porównamy.
Dobrze. Panie Marku, to w takim razie...
Chętnie to porównamy.
Panie Marku, jesteśmy umówieni. Bardzo proszę o taką informację. Radio, czas reakcji @radioszczecin.pl. My się jeszcze z panem skontaktujemy, z całą firmą. To wszystko sprawdzimy. No i wyślemy tę ofertę od państwa do SEC-u, do pani Danuty Misztal, tak?
Tak, bo my nie będziemy obsługiwać SEC-u, tylko ja porównuję.
Nie, zaraz. Pani Danuta powiedziała wyraźnie, że to nie jest obsługa SEC-u. Tylko że tutaj akurat spółdzielnia Wspólnota Mieszkaniowa Różany Dom wystąpiła normalnie z zapotrzebowaniem. Zgłaszały się różne firmy. Akurat SEC Serwis wygrał.
No, dziwne to trochę. No dobrze.
Tak?
Postaram się to załatwić tak jak trzeba.
To prosimy bardzo.
Chętnie porównam oferty.
Pan Marek, do usłyszenia, panie Marku, i pozdrawiamy. Pani Danuto, no to w takim razie czekamy. Będzie chyba ciąg dalszy. Zobaczymy zresztą, prawda?
No, jeśli będzie ciąg dalszy, to ja oczywiście chętnie będę wyjaśniać.
Pani Danuta Misztal, rzecznik szczecińskiej energetyki cieplnej, była naszym gościem. Pozdrawiamy i do usłyszenia, pani Danuto.
Do usłyszenia, dziękuję bardzo.
Obiecywałem państwu wcześniej, to przy okazji pytania naszego słuchacza o przejścia sugerowane na Alei Wojska Polskiego tej po remoncie. Jest z nami pan Filip Grega, ekspert ruchu drogowego. Dzień dobry, panie Filipie, witam serdecznie.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam.
Panie Filipie, zacznijmy od policjanta, ponieważ w piątek zatelefonował do nas słuchacz z Gryfic i mówił, że samochód policyjny stał w niewłaściwym miejscu, nieprzepisowo, i policjanci mierzyli prędkość nadjeżdżających pojazdów. Jak pan się do tego odniesie?
No, dokładnie dzisiaj, a w zasadzie równo za miesiąc minie 5 lat, jak zmieniły się przepisy. Minister Spraw Wewnętrznych dookreślił, że może radiowóz policyjny oznakowany, a nawet nieoznakowany, stać w miejscu, które jest niezgodne z przepisami. Jedyny warunek, nie może stwarzać zagrożenia. I tam czynności kontrolne mogą być wykonywane. Nie ma żadnego problemu, żeby stał w zatoce autobusowej.
Kiedy te przepisy się zmieniły?
Proszę pana, 7 listopada 2019 roku weszło to rozporządzenie.
Jestem nie na czasie, bo ja pamiętam przepisy, które mówiły, że tylko jako pojazd uprzywilejowany może zachowywać się w ten sposób.
No nie, to się jednak zmieniło i to nie jest pozbawione sensu. Co ważne jeszcze, trzeba pamiętać, że policjant ma prawo wydawać wiążące polecenia uczestnikom ruchu, nawet jeśli te czynności, do których on nakazuje, są niezgodne z przepisami. To policjant rządzi, jak ma się zachować kierujący czy inny uczestnik ruchu, i on bierze za to odpowiedzialność.
Panie Filipie, teraz Aleja Wojska Polskiego i te wyniesienia, które sugerują, że to jest przejście dla pieszych. Jak się na tym, w tym miejscu zachować? Czy to jest przejście dla pieszych klasyczne, mimo że nieoznakowane, nie ma zebry, nie ma znaku pionowego?
Problem jest problemem społecznym ze względu na błędne nazwanie tego miejsca. Przejście sugerowane, bo to jest tak zwane przejście sugerowane, de facto nie jest przejściem, a jedynie miejscem, gdzie pieszy może przejść bez mandatu przez jezdnię i nie zwalnia go to z obowiązku ustąpienia pierwszeństwa pojazdom. Mamy tutaj pewien też problem, dlatego że po skręcie kierujący jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa zawsze, więc mamy tu dwie okoliczności. Czasem jedzie kierowca na wprost, to pieszy mu ma ustąpić, a czasem skręca, no to on ma ustąpić. Co znowu nie zwalnia pieszego z obowiązku ustąpienia. Pamiętajmy, każdy ma swoje obowiązki, nie możemy uzurpować sobie swoich praw z cudzych obowiązków.
Panie Filipie, dobrze pamiętam, że w tym miejscu na Alei Wojska Polskiego obowiązuje ograniczenie do 30 km na godzinę?
Tak, poniekąd niestety obowiązuje do 30 km na godzinę, co powoduje, że pieszy musi się stosować do zasad. To nie jest pieszy jak pieszy, to oczywiście kierowca nie może przekroczyć. Myślę tutaj o poruszaniu się pieszych. Mhm. Są chodniki, muszą się poruszać po chodnikach, a przechodzić przez przejście w sposób zgodny z przepisami. To nie jest strefa zamieszkania, gdzie można sobie chodzić jak się chce. To dotyczy również Jagiellońskiej i tego obszaru przy zegarze tak zwanym, czyli placu Zamenhofa.
Dobrze. Panie Filipie, bardzo dziękuję za wyjaśnienia. Czegoś się nauczyłem. Teraz policja już od 5 lat, nie tak niedawno, już ma większe uprawnienia. Może to proszę zapamiętać sobie, może nawet bez sygnałów świetlnych. Nawet nieoznakowanym samochodem zatrzymywać się gdzie chce i prowadzić swoje czynności. Pan Filip Grega, ekspert ruchu drogowego. Dziękuję panie Filipie i pozdrawiamy. Do usłyszenia.
Dziękuję. Wszystkiego bezpiecznego.
Kilka sygnałów, co najmniej kilka sygnałów otrzymujemy i otrzymaliśmy do czasu reakcji, że przy 4. liceum ogólnokształcącym, tuż przy tym liceum, które znajduje się na szczecińskich Gumieńcach, że działa kiosk, ale nie taki zwykły kiosk. Kiosk, który oferuje elektroniczne papierosy. Posłuchajmy telefonu, który o tym opowiada.
Mówi Tadeusz, stały słuchacz. Ja chciałem zasygnalizować taką rzecz. Przy ulicy Świętej Kingi jest szkoła ogólnokształcąca numer 4. Najbliżej, jak tylko można, blisko tej szkoły był swego czasu kiosk ruchu. W tej chwili nie ma go. W tym kiosku jest sprzedawane e-papierosy, wszystkie takie, prawda, używki dla młodzieży. Dzieci wychodzące ze szkoły, zamiast kupić sobie śniadanie, to tak było, kawę czy tam jogurt, teraz każdy idzie, prawie większość z nich idzie, kupuje te e-papierosy, no i oczywiście wszyscy palą. No, czy rzeczywiście tak powinno być?
Tak, zapytaliśmy, czy tak powinno być, dyrektora 4. liceum ogólnokształcącego, pana Janusza Olczaka.
Tak, jest taki kiosk, dawny kiosk ruchu, który otworzył nową działalność. No nie my wydajemy decyzję. Ktoś powinien to zweryfikować, zanim na taką działalność pozwoli, żeby była przy samej szkole. No ale to chyba już nie dotyczy naszej szkoły, ale na przykład na Piastu jest dokładnie ta sama sytuacja. Tych kiosków pewnie powstaje coraz więcej, więc wydaje mi się, że warto nad tym się zastanowić, czy wokół szkoły powinny stać szafy z używkami, czy też nie, czy kioski, czy jakiekolwiek inne tego typu działalność. Ta budka jest od wakacji, w związku z tym ja ją sobie tam za jakiś czas obserwuję, wychodząc w różnych porach dnia, wtedy kiedy są przerwy, czy też lekcje. Nigdy tam naszych uczniów nie widziałem, kupujących ani zainteresowanych tym, ale to jest zawsze jakaś pokusa, która jest przy samym przystanku też autobusowym, więc jak to był kiosk, w którym sprzedawano bilety tramwajowe czy autobusowe, no to byłem pełen zrozumienia czy jakiegoś prasy. Natomiast w przypadku, kiedy tam sprzedajemy tylko i wyłącznie e-papierosy, no to nie jest to chyba najlepsze miejsce. Dla biznesu może tak, ale nie dla młodzieży, która jest w pobliżu. To nie była moja decyzja. Ten kiosk tam stoi tyle lat pewnie, co ta szkoła. Natomiast wydaje mi się, że ktoś, kto wydał taką decyzję, powinien za nią konsekwencje nosić i też, nie wiem, odwołać się albo ją zmienić. Jestem o tym przekonany, a nie, że wokół szkoły stawiamy różne rzeczy i potem testujemy dyrektorów, czy oni są czujni, czy też nie. No, wydaje mi się, że to powinno iść jakoś trochę rozsądniej z góry. Najpierw podajemy informacje, a potem zobaczymy, jak się szkoła z tymi dzieciaki poradzą. No, uważam, że to jest, my dorośli powinniśmy szybciej o tym myśleć i przewidywać różne kroki.
Tak jak powiedziałem już jakiś czas temu, to był pan Janusz Olczak, dyrektor 4 Liceum Ogólnokształcącego i już jakiś czas temu otrzymałem takie zgłoszenie, że funkcjonuje sobie taki kiosk. Początkowo myślałem, że jest to zwykły kiosk, w którym dodatkowo sprzedaje się wyroby, nie wiem, tytoniowe, czy papierosy mają coś wspólnego z tytoniem, ale na pewno zawierają nikotynę i niektóre, z tego co wiem, i na pewno są szkodliwe, bo także czytałem na ten temat. Pojechałem tam na miejsce i nie, to jest po prostu kiosk, bo tak jak tutaj pan dyrektor powiedział, szafa z używkami, tak można to nazwać bardziej dokładnie i precyzyjnie. Tam są tylko i wyłącznie tego rodzaju wyroby. No i pytanie, pan dyrektor powiedział, że to idzie z góry. A co jest u góry? Komisja Zdrowia na przykład. W Radzie Miasta z nami jest pan Łukasz Tyszler, wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej w Radzie Miasta. Dzień dobry panie Łukaszu i radny Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze. Witam państwa.
Panie Łukaszu, czy radni obserwują tego rodzaju zjawisko i problem, można powiedzieć? Tam na przykład panie... przy tej szkole, może przy innych również. Tak. Tutaj pan dyrektor wspomniał o Piastów.
Panie redaktorze, oczywiście, że tak. To znaczy, powiem w ten sposób. Chyba wszyscy ostatnio, i bardzo mnie to cieszy jako lekarza, jesteśmy mocno wyczuleni na dostępność różnych używek, podszywania się, ostatnio głośna sprawa, pod towary, które sugerują, że nie są w ogóle jakby związane z używkami, nie wiem, wtedy alkoholem, tylko udają jakieś tam produkty dla dzieci. I z pewnością leży nam to na sercu. Ja to mówię też jako przewodniczący komisji edukacji w Radzie Miasta Szczecin teraz, dlatego że ten temat, który pojawił się u państwa na antenie, dotyczy tego problemu, że w pobliżu placówki oświatowej jest taki punkt, który nagle stał się, no nagle, bo dopiero co w wakacje, stał się właśnie takim dystrybutorem bardzo popularnych wśród młodych osób używek w postaci tych e-papierosów, one się tam różnie nazywają. Przypomnę tylko, że przepisy w Polsce nie pozwalają sprzedawania osobom poniżej 18 roku życia ani zwykłych, tradycyjnych wyrobów tytoniowych, ale także wszelkich e-papierosów. Natomiast no, zdaję sobie sprawę, że część licealistów ma już 18 lat, więc pewnie mogą je kupować zupełnie legalnie. Natomiast nie powinni ich używać na terenie szkoły. Natomiast temat oczywiście jest przez nas monitorowany i będzie, no dzisiaj mamy spotkanie klubu, chociażby w kwestiach najbliższych różnych działań i ten temat też będzie właśnie jednym z elementów naszej rozmowy. Co możemy z tym zrobić? Zbadamy sytuację, jeżeli chodzi o aspekt prawny, czyli co może Rada Miasta, czyli miasto generalnie zrobić w tej kwestii, czy możemy coś zakazać, czy nie możemy zakazać, czy możemy coś nakazać, ewentualnie jakie zmiany wprowadzić, bo dla mnie osobiście i tak powiem na razie jako radny, lekarz, to jest w ogóle jakaś sytuacja nie do zaakceptowania, bo to jest wykorzystanie sytuacji. Ja wiem, że teoretycznie jest wolność gospodarcza, każdy może otworzyć sklepik, jeśli spełnia warunki, powiedzmy, prawne, gdzie chce. Natomiast uważam, że to jest trochę na granicy moralności, bo to już nie etyki nawet biznesu, ale moralności, że stawia się taki punkt z e-papierosami pod samą prawie szkołą i udaje, że właściwie to ja tutaj tak przypadkiem postawiłem ten z kioski i nie wiem, nie będę sprzedawał nieletnim, tak?
Panie Łukaszu, zatem dzisiaj spotkanie i przeprowadzicie analizę, tak. Co można zrobić, jakie są możliwości prawne.
Zdecydowanie tak.
Żeby, no i też liczę na to, że, bo chciałbym pana poprosić o kolejną rozmowę, bo jeżeli dzisiaj będzie spotkanie, to jutro już będą jakieś wnioski.
Znaczy na pewno przedyskutujemy ten temat i na pewno podejmiemy kroki. Będę namawiał koleżanki i kolegów, żeby to bardzo intensywnie zrobić. Możliwe, że jutro już coś będę wiedział, ale tutaj muszę pana zapewnić i naszych słuchaczy, że ja jestem osobiście zbulwersowany. Dowiedziałem się o tym dzisiaj, nie ukrywam, parę godzin temu, bo też nie jest to okolica, w której często gdzieś tam przechodzę albo przejeżdżam. I muszę panu powiedzieć, że nie wierzyłem początkowo. Zresztą pewnie pan też nie, dlatego pan się tam udał.
Tak.
I mam...
Tak, i naprawdę, panie Łukaszu, zrobimy zdjęcie zresztą, albo jeżeli
nie,
tam...
Nie, ja wierzę, znaczy ja będę jechał dzisiaj tam.
Jeżeli ktoś tam może,
zobaczyć.
To prosimy o zdjęcie na czas reakcji @radioszczecin.pl, bo to nie jest zwykły kiosk.
Tam to, bo tak jak państwo wiecie, przypomnę tylko, że w Szczecinie obowiązuje zakaz dotyczący umieszczania sklepów, które sprzedają alkohol 100 metrów od wejścia od placówek oświatowych.
Tak, wielokrotnie było na ten temat w czasie reakcji, tak, również już pojawiły się sposoby, jak ten przepis troszeczkę ominąć. Tak, i wydłużyć tę drogę, mimo że w prostej linii to jest kilka metrów, ale jak się zrobi odpowiednie...
Panie redaktorze, zgadza się. Natomiast oczywiście te ruchy były w tym kierunku i są dalej monitorowane. Natomiast jeśli chodzi o te papierosy i wyroby tytoniowe, to jest to jakaś nowość. Mówię, co chwilę się z czymś nowym spotykamy. Tubki nie...
Nowe wyzwania.
Tak, nowe wyzwania i musimy działać na bieżąco.
Dzisiaj spotkanie, jutro jest czas reakcji. Zatelefonuję, pozwolimy sobie zatelefonować do pana. Zapytamy, jakie wnioski, prawda? Co można?
Oczywiście.
Albo niestety dowiemy się, że nie można i koniec. No.
Zawsze coś można.
Zobaczymy.
Jest takie stare powiedzenie, że jak jest chęć, to i sposób się znajdzie.
Pan Łukasz Tyszler, wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa w Radzie Miasta. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I pozdrawiamy. Do usłyszenia. Do jutra, mam nadzieję. 510, 37 i 36 do studia. 32 to jest czujny. I teraz o gołębiach. Słuchacz zatelefonował z bloku przy ulicy Łuczniczej.
Chciałbym prosić o pomoc w naświetleniu sytuacji związanej z tym, że mam nieruchomość na ulicy Łuczniczej. Mam ogromny problem z gołębiami, które zagnieździły się na nieruchomości, a zarządca budynku nie bardzo chce podjąć rękawicy i cokolwiek z tym zrobić. W związku z tym chciałbym po prostu tą sprawę naświetlić. Liczę na państwa pomoc, bo przyznam szczerze, że odbijamy się póki co od tego zarządcy. Ten problem dotyczy nie tylko mojej nieruchomości, ale również innych sąsiadów. Tak na dobrą sprawę to chcielibyśmy tą sprawę jakoś załatwić pomyślnie, ale póki co to działania zarządcy są naprawdę niewielkie, a można powiedzieć, że żadne. W związku z tym chciałbym po prostu tą sprawę naświetlić i ją załatwić. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam.
Dziękujemy za informację. Wszystkiego dobrego. Rękawica rzucona i leży we wspólnym domie. Z nami jest pan Tomasz Luleczka, kierownik administracji osiedla Książąt Pomorskich, spółdzielni Wspólny Dom. Dzień dobry, panie Tomaszu. Witam w czasie reakcji.
Dzień dobry, panie redaktorze, i witam radiosłuchaczy.
Panie Tomaszu, co z tymi gołębiami można zrobić?
Tylko pytanie jest, czy zarządcą jest Wspólny Dom, czy ktoś inny, bo tutaj słuchacz powiedział, że ulica Łucznicza. A tam są oprócz wspólnego domu też i inne nieruchomości.
Właśnie, to drogi słuchaczu, prosimy o doprecyzowanie, bo jeżeli to nie wspólny dom, ale wspólny dom także planuje jakieś działania, może akurat chodzi o ten blok.
Więc przede wszystkim, jeżeli chodzi ogólnie o ingerowanie w gniazda ptaków, to my możemy to robić dopiero po okresie lęgowym, czyli po 16 października. Możemy te gniazda zlikwidować pod warunkiem, że mamy zgodę ochrony środowiska. Ale jeżeli chodzi o gołębie, tutaj działania podejmujemy takie, że z reguły one zagnieżdżają się w takich otworach stropowych, nazwijmy to. To jest wentylacja stropów. One są pozatykane takimi kratkami. Przy dociepleniach to były montowane takie kratki plastikowe, które z biegiem czasu warunków atmosferycznych po prostu uległy zniszczeniu. Ptaki też to wydziobały. I tam się gnieżdżą te najczęściej gołębie. No my jako wspólny dom będziemy podejmować taką akcję na budynkach Łucznicza 66, 62 i 37, 43 są to wieżowce. Jesienią, jeżeli oczywiście tam nic nie stanie na przeszkodzie, będziemy to te kratki uzupełniać, montować nowe stalowe kratki, tak żeby te gołębie tam nie mogły już bytować. To tyle, jeżeli mogę powiedzieć o gołębiach, które są uciążliwe.
Takie remonty kratek, które ograniczają możliwość, nie wiem, wejścia do tej przestrzeni stropowej. Tak, one także, bo powiedział pan, że to wymaga również pozwolenia jakiejś ochrony środowiska, tak?
Znaczy tutaj w tym okresie lęgowym możemy to zatkać, natomiast tak de facto powinniśmy mieć zgodę na niszczenie tych środowisk lęgowych.
No bo to będzie się wiązało ze zniszczeniem, prawda? Tak, Jak się zamknie tę kratkę, najpierw trzeba będzie oczyścić to, co jest w środku, prawda? Zamknąć, no to jest dosyć mocna ingerencja. Macie już stosowne pozwolenia, bo to już niebawem te prace ruszą.
Znaczy pozwoli na tą łuczniczą, tak jak powiedziałem na wstępie, panie redaktorze, jeżeli chodzi o gniazda gołębi, tutaj nie potrzeba. Jeżeli chodzi o gniazda jeżyków, tak jak robimy na przykład remonty balkonów, to tutaj musimy mieć opinię ornitologa i wtedy też uzyskujemy odstępstwo od RDOŚ-u na likwidację tych gniazd, tak? I wtedy likwidujemy gniazda, też oczywiście poza okresem lęgowym. Ale natomiast tutaj jesteśmy zobligowani do montażu budek lęgowych dla najczęściej jeżyków. Czasem zdarzają się nietoperze bądź pustułki też mamy tutaj na niektórych zasobach naszych.
Pan Tomasz Luleczka, kierownik administracji osiedla Książąt Pomorskich, spółdzielni Wspólny Dom. Dziękuję panie Tomaszu, pozdrawiamy, do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Jakiś czas temu jeden z naszych słuchaczy skarżył się na hałas dobiegający od strony stoczni. Wtedy stocznia remontowa i to w nocy prowadziła jakieś prace. Te prace się dosyć szybko na szczęście zakończyły. Teraz znowu coś stuka w stoczni.
Dzień dobry, mam na imię Marek, mieszkam w Szczecinie przy ulicy Bandurskiego i chciałbym poruszyć taką sprawę. Od około 3 miesięcy, sierpień, wrzesień, w tej chwili mamy już październik, i słychać jest takie odgłosy od strony stoczni najprawdopodobniej, stukanie, pukanie i to jest od godziny 7 do godziny 22, od poniedziałku do soboty włącznie. No czasami aż po prostu nie idzie wytrzymać. Patrzyłem, sprawdzałem na stronie internetowej. Były skargi w podobnej sprawie, ale te skargi były z ubiegłego roku, z 2023 roku. Tam się skarżyli między innymi mieszkańcy ulicy Rugiańskiej. Dziękuję.
Nie, dziękujemy, to pamiętamy te skargi, pamiętamy także odpowiedź stoczni w tej sprawie. I Bandurskiego to dosyć spora odległość. Jeżeli jeszcze są inni słuchacze, którzy odczuwają jakieś problemy, że jakiś hałas dobiega od strony stoczni, to prosimy o telefony. Dzisiaj już tego tematu nie podejmiemy, ale postaramy się dociec, skąd ten hałas uciążliwy. Na dzisiaj to wszystko w czasie reakcji. Zapraszam jutro po godzinie 12. Krzysztof Kukliński. Do usłyszenia.